byłem na wycieczce w Berlinie. I w sumie jak wróciłem i zobaczyłem Polaków, to zdałem sobie sprawę, że ja, będąc tam, byłem jednym z najgorzej ubranych ludzi na ulicy. Ale jak się tam znalazłem? Dotarłem autobusem. Przyszedł do mnie sąsiad i zaproponował mi: słuchaj, wiesz, mam taką wycieczkę do Berlina na zbyciu. Weź, panie sąsiedzie, pojedź sobie pan. Ja myślę sobie, no po prostu Europa. Ludzie są życzliwi dla drugiego. Czemu nie? Dopiero jak wróciłem, okazało się, że pod moją nieobecność sąsiad włamał mi się do garażu. Świetny dowcip, nie? Świetny, świetny. Dziękuję. Lecimy dalej, lecimy. Dotarłem tam wielkim polskim busem. polskibus.com albo PL możecie sobie sprawdzić. Rzeczywiście jest czerwono, prawie że biały. Na trasie Zakopane-Berlin. Słuchajcie, słuchajcie. I powiem wam, że czasy się zmieniły. Kiedy ja jeździłem na wycieczki autokarami drzewiej, to jeszcze nikomu nie wpadło do głowy, żeby podczas rejsu wejść do toalety na pokładzie. Oczywiście były toalety. Zaraz przy środkowym wejściu, kiedy w środku busu jest taki przesmyk, i takie miejsce wolne, to tam były takie budy na dolnych piętrach, czy gdzieś w połowie, no gdzie był kibel. I ja, z racji tego, że lubię siedzieć z prawej strony po środku autobusu, to sobie siadałem tam, te kible tam nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby iść podczas drogi na polskiej jezdni do zamkniętego kibla. No właśnie, bo one były zamknięte. Pewnie wtedy to były skupowane z Niemiec czy z zagranicy innej jakieś używane autobusy, które już miały tak te kible wyużytkowane, że po prostu zamknięte. No bo na przykład pewnie tam dziurawa muszla klozetowa, no to i czasy się zmieniły. Dzisiaj nowiutkie autobusiki. Wszyscy chodzą do kibelka zrobić nie tylko siki. Ale ja nie wiedziałem, że już czasy się zmieniły i usiadłem sobie obok toaletki. Rozkoszuję się pięknym widokiem. Polska jest piękna, jak to mówił Maklakiewicz do Himsbacha z lotu ptaka. W filmie W niebowzięci. I czasy rzeczywiście się zmieniły. O, myślę sobie, taki bus, biznes świetny. Dwóch kierowców wynajętych, tam jest, nie wiem, ze 40, z 50 miejsc. Jeden człowiek płaci stówkę, 120, 130, w zależności skąd jedziesz. Katowice tam też, 90 zł. Polski kapitalizm. Biznesmen sobie siedzi, na biureczku sobie przelicza, tylko tam 5 tysiaków za każdy przewóz, plus dlatego, plus podatki, plus tamto. On sobie siedzi, a ja sobie siedzę nad klopem, bo ja nigdy nie wpadłbym, żeby korzystać z jakiegokolwiek innego biegu niż z jedynki. Jeśli wiecie, co mam na myśli. I siedzę sobie tak nad klopem, dosłownie posiedzę sobie nad klopem na drugim piętrze. I tak sobie słucham muzyczki, zajadam sobie precelkę i nagle... No tak, jakaś podejrzana pani wychodzi z chusteczkami. No tak, to była jedynka. Ale jadę sobie dalej, no nie będę się przesiadał, taki tłum... Patrzę. No, kiełbasa. 5 minut jedziesz z kiełbasą na pokładzie. Już wiem, że żeby już nigdy nie siadać na klopie. Znaczy nad klopem. Na klopie w autobusie również. Czy was ludzie nie nauczyli, żeby po prostu się powstrzymać przed taką iluśgodzinną podróżą z jedzeniem? Czy tak trudno jest nie pić 1-2 dni wcześniej, żeby podczas podróży mieć pusty pęcherz? odnośnie przetrawionej kiełbasy. To czy 20 lat wolnej Polski nie nauczyło ludzi, aby do samochodów, pociągów, samolotów nie brać uprzednio przygotowanych kanapek z pasztetową z Biedronki za 4,98 za 1,5 kilo? Jeśli już, to sucha bułka z margaryną. No, kierowca musiał zmniejszyć biegi z wyższych na mniejsze, już wracając z Niemiec do Polski, bo inaczej ten autobus na tych drogach by nie uciągnął, bo jadąc jeszcze po niemieckim autobanie, rozsławionym przez zespół Kraftwerk i przekraczając granicę, to po prostu ja czuję na własnej skórze, jak polski rząd trzepie mi kieszenie. Drogi są tak dziurawe, tak mną trzepie, że ostatnie eurocenty wyskakują mi z kieszeni i tam w tym autobusie zostają. Czym głębiej Polski, tym mniej miejsca. No przecież na początku, kiedy sobie jedziemy z Berlina, to jest luzik, nie wiem, 7, 10, 11 osób na autobus dwupiętrowy. Siędziesz sobie, masz z prawej strony wolne miejsce, sobie tam położysz nogę, kolanko, książeczkę, poczytasz sobie. Ale z każdą stacją, z każdym następnym miastem, Wrocław, Opole, Jelenia Góra, Kraków, Zakopane, co tam jeszcze, dochodzi coraz więcej Polaków. Oczywiście, jeśli jedziesz na wieczór, to Polki są już po wieczornej toalecie. Pachnące, wypieszczone tymi szamponami eleganckimi z Lidla. I siada obok ciebie taka pani. A ty no musisz się przesunąć, bo już wszystkie miejsca zajęte. Ty siedziałeś z brzegu, jak jest to przejście, nie? No przecież nie będziesz wychodził, a pani se tam siądzie przy oknie, nie się pani tam wciśnie, bo tam się zmniejsza to ta przestrzeń. Tylko się wciskasz do tego okna. I kobieta siada ci, rozciska się z lewej strony ci, zasadza swoją udziska i ty nie możesz się ruszyć. Ale to nic, że z lewej strony, bo znajdźcie mi. Kto to wymyślił? Kto wymyślił w autobusach rozkładane do tyłu siedzenia? Znajdźcie mi go i przyprowadźcie go do mnie. No bo kwestia jest taka, że jeżeli ja mam przed sobą pasażera, to ja jemu się zachcę nie sikać, jemu się rozłożyć, spać. On będzie zaraz musi zachrapać sobie. On sobie bierze taką wajchę i na mnie patrzę po chwili, leży mi na kolanach normalnie facet. Znaczy zaraz, jeżeli on się rozłoży, to ja wtedy tracę jakieś 40% swojej przestrzeni. Ja też muszę się do tyłu majgnąć. I reakcja łańcuchowa następuje. Jaki jest wynik tego, że wszyscy leżymy, bo facet z przodu chce spać, a ja chciałem se poczytać na siedząco. Nie mogę jeździć. No. Też jestem jakiś nienormalny, chory facet. Te nogi rozwala na lewo i prawo, siedząc przy przejściu. Ja siedzę przy oknie, no to muszę nogi zgiąć jak dziewczyna. Miażdży mi się tam wszystko między udami. W ogóle kim jest ten człowiek obok mnie, żeby dotykać się mojego uda? No kim on jest? Powinienem wykupić dwa miejsca obok siebie? To potem jak będzie tłum, to i tak tam ludzie siądą. Co powiem? Proszę pana, wykupiłem sobie drugie miejsce. O, będzie się działo. Będzie się działo. Widzę z naprzeciwka, z pierwszego rzędu idzie podejrzana pani z paczką chusteczek w ręce. Zmierza do toalety, schodzi na dół. Nie ma jej około 9 minut. Jak myślicie? To jest autobus. Co się z tym dzieje? Kto to potem musi sprzątać? Potem siada koło mnie jakiś zmęczony całą dniówką młodzieniec, który już w wieczornej fazie zasypia. Zasypia obok mnie, ale zbliża się już mój punkt docelowy. No, siedzę zamknięty w tej przestrzeni. Z prawej strony jest okno, z przodu facet leży, śpi, teraz z lewej zasnął. I teraz ci ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy, że jak siedzisz po lewej stronie i masz po prawej stronie pasażera, który musi wyjść przez ciebie przez nogi, to nie idziesz spać, rozumiesz? Bo potem ja muszę... Przepraszam pana, czy mógłby pan łaskawie się obudzić? Przepraszam pana. Przepraszam pana. Ja tutaj wysiadam, proszę pana. Ja jestem człowiekiem kulturalnym. Współczynnik asertywności minus 11. O Opole, przecież zaraz wysiadam w Opolu. Przepraszam, proszę pana. Proszę pana. Proszę pana, muszę wyjść. Facet budzi się. Proszę pana, co pan mnie tutaj męczy? Weź pan, ja zapłaciłem za bilet, mam prawo. Pan ma prawo, ja chcę w lewo wyjść.
Proszę pana, ja tu śpię dzisiaj, cały dzień pracowałem w fabryce. Proszę mnie tu nie budzić, ja mam budzik ustawiony.
I Opole przeleciało. I se wysiadłem. Polacy nie potrafią jeździć autobusami. Zresztą ja tym bardziej nie potrafię jeździć z taką ilością ludzi w tak małym, zamkniętym pomieszczeniu pędzącym 120 km na godzinę po dziurawej drodze polskiej, dopiero kiedy była elegancka niemiecka droga, zamknięty w puszce, gdzie klimatyzacja jest zbytnio podkręcona, pocący się, no te szampony, no to chociaż tyle, że ładne zapachy mają te dziewczyny, no. Dobra, przejdźmy już do serialu, który teoretycznie podczas tej podróży można byłoby obejrzeć przez Wi-Fi, będące na pokładzie. Jeśli uda się wam połączyć z Wi-Fi oczywiście. Mnie się nie udało, 6 razy próbowałem. Już sobie dałem spokój, pani obok też się nie udało. Ale Wi-Fi jest, bo widzi, rzeczywiście jest Wi-Fi i polski bus. No tylko się ciężko z nim połączyć. No, zapomniałem. Przecież to jest polski bus. Dobra, zapraszam teraz do sekcji z recenzją serialu.
Kulturalna
audycja skóry.
Dzisiaj opowiem o nominowanym do Złotych Globów w 3 kategoriach miniserialu Olive Kittredge. Serial ten niestety przegrał, a szkoda wielka, ponieważ moim skromnym zdaniem Olive Kittredge to najlepsza produkcja telewizyjna roku 2014. Postawiłbym ją bez wahania obok True Detective, który był serialem dłuższym i tam problem miałem taki, że on nie był równy z odcinka na odcinek. Jedne odcinki były gorsze, drugie lepsze, a tutaj w ramach czterech odcinków reżyserka Lisa Czoldenko, czy Czolodenko, znana z bardzo przyjemnego i fajnego filmu The Kids Are Alright z Markiem Ruffalo, w ramach czterech odcinków utrzymuje równy poziom permanentnie, doskonale. Cała akcja serialu Olive Kittredge, którego tytuł pochodzi od imienia i nazwiska głównej bohaterki, cała akcja rozgrywa się w stanie Maine. I tutaj na początku trzeba powiedzieć, że klimat mamy kingowski. To jest klimat kingowski, ale z tego Kinga obyczajowego. Gdyby to było podpisane nazwiskiem Stephena Kinga, to Hubert Spandowski z radia Stephen King po prostu, gdyby to obejrzał, to by mówił, to jest najlepsza ekranizacja obyczajowa Stephena Kinga, jaka była. Albo gdyby Stephen King napisał tam scenariusz albo cokolwiek. To bije na łeb pod względem obyczajowym wszystkie produkcje 2014 roku Stephena Kinga. Akcja dzieje się właśnie, co ja będę wam mówił. Znacie zapewne o ekranizację Stephena Kinga, Dolores Claiborne na przykład, proszę bardzo. Po prostu lokacje, atmosfera dla fanów Stephena, pozycja obowiązkowa pod tym względem. Aczkolwiek oczywiście nie ma tutaj horroru.
Mrs. Kittredge, you didn't get our message? Oh, I'm so sorry.
Ja myślę, że Stephen King dałby się pokroić za napisanie takiego scenariusza. Będę wypatrywał listy seriali i filmów, które Stephen King co roku publikuje, co on będzie sądził, czy gdzieś wymieni. Tak więc, stan Maine, zwykła wioska prawie że. Codzienność. Obserwujemy ją z perspektywy małżeństwa. W głównej roli nominowana do Złotych Globów Frances McDormand, znana na przykład z Fargo, braci Coen, filmu, nie serialu. Bardzo dobra aktorka, tutaj nominacja. I jej mąż Richard Jenkins, którego polecam zobaczyć w znakomitej roli w filmie Titus Andronicus. On jest aptekarzem, prowadzi malutką aptekę, która jakby była w miasteczku z serialu Haven. Ona nauczycielką. I teraz dwie skrajnie różne postaci, takie yin i yang. On bardzo ciepły, spokojny człowiek, takie ciepłe kluchy wręcz. Ona zimna, cyniczna, ironiczna, starzejąca się baba. Tutaj twórcy robią sobie jaja właśnie z tych postaci, zarówno i z męża, i żony. Czyli facet jest ciepły, ale czasami pokazują, jak jest, aż za bardzo jest zbyt ciepły. Kobieta jest zimna, wredna baba i z tego też sobie robią twórcy żarty. To jest w klimacie takiej groteski i przez to się w ogóle nie nudzi, ponieważ z jednej strony widzimy, że rzeczywiście naprawdę ona się tak zachowuje, ale widz ma jakąś taki dystans lekki do tego i patrzy na to z uśmiechem. Tak więc dużo elementów komediowych, ale bardzo subtelnych tutaj jest. I nie tylko, kiedy oglądamy ich, jak oni ze sobą żyją na co dzień, ale także, kiedy jest starcie, jakby zderzenie się z innymi postaciami. Od czego zaczyna się cała sytuacja? Otóż do apteki naszego jednego głównego bohatera, no drugiej z kolejności, pierwsza jest Olivia Kittredge, przychodzi na staż młoda, ładna, no ładna, ładna to ona nie jest, ona jest taka okularnica typowa, na staż do apteki do niego. Ale właśnie taka uczennica, kujonka, wpada w oko temu aptekarzowi. Tak więc no, rodzi się w nich wręcz taki romans. I tutaj już mamy na początku pierwszy element niepokoju. Nie wiemy, czy to jest zdrada, ale coś jest nie tak. Olive Kittredge widzi to. Ale z drugiej strony Olive Kittredge ma romans z dyrektorem szkoły, w której pracuje.
Wydaje mi się, że najmocniejszą stroną serialu Olive Kittredge jest zdecydowanie dla mnie gra aktorska. Mówię tutaj przede wszystkim o Frances McDormand. ale także o Richardzie Jenkinsie, Zoe Kazan.
Ale facet poświęca tej okularnicy bardzo dużo uwagi, więc to jest takie niedopowiedziane. Tak naprawdę nie wiemy, czy tam coś między nimi się dzieje, czy nie. Tym bardziej, że okularnica ma swojego faceta, mieszkającego w Maine, Drwala, który zajmuje się sprzedażą drzewa. No i kiedy oni na przykład przychodzą pierwszy raz poznać się z Oliwią, to Drwal, prawda, z okularnicą daje Oliwii taki pęk drewna do kominka, żeby mogła sobie napalić. I ogólnie no klimat jest niezwykle zabawny, ale też gorzki. W ogóle serial zaczyna się od tego, że Olive Kittredge wychodzi sama z pieskiem do lasu i przygotowuje pistolet, żeby strzelić sobie w łeb, popełnić samobójstwo. I mamy cięcie, jakby nie wiemy, jak ta scena się skończy. I do niej, prawda, dążą wszystkie 4 odcinki. Na końcu się okazuje, jakby dlaczego ona to chciała zrobić, czy ona to zrobiła, dlaczego i co i jak i po co. My wife died in December. Give me a reason to wake up in the morning. Don't have a clue. That's pretty harsh. It is not polite to stare. You look dead. Well, I'm not. Are you a witch? Yes. Now go away before I eat you up. Dodatkowym atutem filmu, bo ja bym to postrzegał jako taki długi film raczej, a nie serial, każdy następny odcinek to jest jakby kolejny etap podróży tych ludzi, ich życia. W pierwszym odcinku zamknięty jest już motyw tej okularnicy. On jeszcze jest ciut domknięty w drugim, no, chociaż ja muszę przyznać, że tak się z nią zżyłem, że żałowałem, że przez cały serial to się nie ciągnęło. Ale oni się starzeją i mają, tak prostacko mówiąc, mają przygody. Są dwie takie przygody, które mrożą krew w żyłach i tutaj znowu się odzywa klimat rodem ze obyczajowego Stephena Kinga. W jednym z odcinków, tutaj nie będę mówił, zdradzał w którym, żebyście byli zaskoczeni, jest scena napaści. I napięcie tutaj wzrasta niespodziewanie tak wysoko, emocje sięgają zenitu. Jest to szokujące. No bije to, tak jak mówię, no bije to wszystkie ekranizacje 2014 Stephena Kinga, ostatnie jakie ja oglądałem. To jest właśnie jakby spełnienie, ten serial jest takim spełnieniem moich marzeń o tym, co Stephen chciałbym, żeby napisał. I żeby został tak zekranizowany. Dolores Claiborne, super to było. Według mnie to jest taka petarda. Choć oczywiście ci, którzy chcieliby się nastawiać na thriller, będą rozczarowani raczej. Poza tym jednym odcinkiem, gdzie po prostu napad ludzie. Ale ten napad robi takie wrażenie, dlatego, że my jesteśmy zżyci z tymi bohaterami już po pierwszym odcinku. Jeżeli coś by się miało im złego stać, to my im kibicujemy. Pomimo, że jednocześnie naśmiewamy się z nich, kpimy i widzimy ich problemy. Tak więc, moim zdaniem, w mojej ocenie jest to 8 na 10. To jest najlepszy serial, najlepsza nawet produkcja telewizyjna roku 2014 obok True Detective. To jest taka sama petarda. Jest to tak wyreżyserowane, no to jest w klimacie, jeszcze dopowiem, braci Coen. Jeżeli znacie filmy braci Coen, to wiecie, z jaką subtelnością oni żartują sobie ze swoich bohaterów, ale zarazem z jaką czułością ich portretują i skąd ta groteska się bierze. To jest bardzo delikatna materia wyciągnąć właśnie zarówno i gorycz życia, i groteskę życia i pokazać w taki ciepły sposób. I jeszcze do tego to napięcie dodać, to już w ogóle jest majstersztyk reżyserii. No, 8 na 10, tak, 8 na 10 to jest bardzo mocna, wysoka nota. Pamiętajcie, True Detective, on by zyskał, gdyby go skrócić o 2 odcinki. A tutaj jest po prostu sama esencja, to się ogląda na jednym tchu. Aczkolwiek rozłóżcie sobie to na 4 dni, bo wtedy po prostu bardziej będziecie mogli to przeanalizować z dnia na dzień i jakby będzie pełnia doznań. Ja tak oglądałem i super, super serial. Aha, i jeszcze nie powiedziałem o trzeciej nominacji. Niestety nominacje do Złotych Globów zostały tylko nominacjami dla Frances McDormand, aktorki, i dla serialu, ale jeszcze trzecia jest nominacja dla supporting, czyli rola drugoplanowa. Bill Murray, słuchajcie, by już czujecie klimat całej produkcji. On tutaj gra jakby wbrew sobie, próbuje zupełnie nie być śmieszny, a jednak no trochę tej śmieszności wychodzi. Trzeba powiedzieć, że on występuje, no nie wiem, tak, nie wiem, 10 minut na ekranie zawiął, a supporting role dostał nominację. No też śmieszna sprawa, no ale... No ale warto również dla takiego, no ja bym to nawet nazwał takie długie, serialowe, rozciągnięte cameo. I jeżeli jesteście fanami tego aktora, no to jest to kolejny powód, dla którego nie ma żadnej wymówki, żeby nie obejrzeć 230-minutowego filmu, bym powiedział wręcz, pod tytułem Olive Kittredge, czyli właśnie opowieści o cynicznej, chamskiej, ironicznej, zdystansowanej do wszystkiego kobiety, której myślę, że nie polubicie. Albo właśnie może polubicie. No i to jest właśnie taki serial, po którym ja nie wiem, czy ja lubię tę główną bohaterkę, czy jej nie lubię. Też ciekawa sprawa. I'm waiting for the dog to die so I can shoot myself. You have to believe we are magic. No ale właśnie mam nadzieję, że polubicie mój projekt YouTube'owy, który już lada moment pierwszy film pojawi się, tak więc nastawcie się, bo będzie można wygrać nagrody wraz z facebookową stroną stephenking.pl. Zorganizuję konkurs, w którym będzie można wygrać kingowe nagrody, książki, jeden gadżet, słuchajcie, książka jedna będzie unikatowa, warto. A dodatkowo warto, ci, którzy słuchają radia Stephen King, to będą mieli łatwiej, ponieważ będzie pytanie, żeby wyśledzić w tym pierwszym filmie nawiązanie do pewnego dzieła, czy do pewnej ekranizacji, to jeszcze się zastanowimy, jak sformułować pytanie, właśnie na podstawie Stephena Kinga. Tak więc słuchacze radia Stephen King będą mieli ułatwione zadanie. Więc ja was już zachęcam, no czekajcie, dam wam znać na kombinacie w niedzielę, w specjalnym odcinku. No to trzymajcie się i pozdrówcie ode mnie Oliwie Kittredge. Ale podsumowując, słuchajcie, odnośnie polskiego busa, to oczywiście troszkę przerysowałem tutaj na potrzeby żartów. Jeżeli będziecie chcieli nim jechać i nie macie takich paranoi jak ja, to polecam. Obczajcie, polskibus.pl albo .com. Takie czerwone autobusy mają. Ale z tymi kiblami to jest prawda.